Witam Was wszystkich bardzo serdecznie i cieszę się, że możemy znowu się zobaczyć. Niech Was Bóg błogosławi. Pastor poprosił mnie o świadectwo i chciałam się podzielić takim pewnym przeżyciem i mocą pewnej modlitwy, która myślę, że związana jest nawet z tym, co żeśmy dzisiaj widzieli właśnie z błogosławieństwem dziecka i z naszym tak naprawdę przeznaczeniem jako ludzi wierzących. I może opowiem tak, od czego to się wszystko zaczęło. Powiem wam, że często słyszałam o mocy modlitwy z listu do Efezjan i słyszałam o niej i nawet ją praktykowałam, ale chyba nie wkładałam nigdy to tak głęboko serca, nie traktowałam tego tak bardzo poważnie, oczekując jakichś dużych zmian czy owoców w moim życiu. I mamy w Hamilton taką grupę sióstr, które przychodzą, są wstawienniczkami i raz na tydzień spotykamy się i modlimy się po prostu o Kościół, o nasz wzrost. I któregoś poniedziałku jedna z sióstr, przepraszam, przyszła na modlitwę i powiedziała, że bardzo głęboko Bóg położył jej na serce, żebyśmy modlili się tą modlitwą z listu do Efezjan właśnie. O poznanie Boga, objawienie Boga i o to, aby Chrystus przez wiarę zamieszkał w naszych sercach. I wiecie, postanowiłyśmy taką rzecz, może wyda się trochę taka trywialna, ale postanowiłyśmy stworzyć taki pochód. Ta siostra szła pierwsza przez kościół i dotykałyśmy każde miejsce, gdziekolwiek, jakikolwiek brat i siostry siedział na swoim siedzeniu. I przez wiarę po prostu deklarowałyśmy tą modlitwę, moc tego słowa po prostu nad każdym bratem i siostrą w naszym kościele. I muszę wam powiedzieć, że to była taka wspaniała modlitwa, czułyśmy się takie podniesione Słowem Bożym, ale co było niesamowite, że kiedy wróciłam do domu po paru dniach, przyszło do mojego życia niesamowite pragnienie czytania tej modlitwy i modlenia się nią. Po prostu tak jakby moc Słowa Bożego zaczęła pracować w moim własnym życiu, ponieważ myśmy nakładały ręce na wszystkie siedzenia, włącznie z tym, gdzie my siedzimy z mężem. Moc tej modlitwy zaczęła po prostu, moc tego Słowa zaczęła pracować w moim życiu. I wiecie co? To było coś takiego niesamowitego, że zaczęłam mieć takie pragnienie czytania listu do Efezjan. I nagle zrozumiałam, czytając list do Efezjan, że apostoł Paweł przeżył niesamowite, głębokie objawienie po prostu swojego powołania i swojego jakby celu życia w ogóle. I czym bardziej czytałam list do Efezjan, tym zobaczyłam, że apostoł Paweł miał takie głębokie, niesamowite przekonanie, po co on w ogóle żyje i w jaki sposób on ma Bogu służyć. Że on przeżył niesamowite objawienie takiej głębi Bożej i jego celu życia. I kiedy zaczęłam czytać list do Efezjan, zorientowałam się, że apostoł Paweł niesamowicie pragnął, ponieważ to jakby zrewolucjonizowało jego życie, to głębokie objawienie. On pragnął, żeby każde Boże dziecko żyło tym objawieniem. On pragnął to objawienie przekazać i właśnie te modlitwy, które zawarte są w tym liście, one są modlitwą o to, żeby każde Boże dziecko przeżyło takie objawienie i mogło w tej pełni objawienia żyć. I zdałam sobie sprawę, że apostoła Pawła życie było tak niesamowite, owocne, takim błogosławieństwem po prostu, dlatego że on przeżył to pełne objawienie właśnie Chrystusa i tego, kim on jest w Chrystusie, jaki jest cel w ogóle jego życia. I bo powiem wam, że czytając list do Efezjan nabrałam tak niesamowitego pragnienia, żeby modlić się tą modlitwą, że chyba pierwszy raz muszę się przyznać w życiu, zaczęłam się modlić tą modlitwą niesamowicie gorąco i tak z głębi mojego serca. Bo zrozumiałam, że po prostu często my jako wierzący mamy taką perspektywę życia trochę jak taka kura na ziemi. Zajęci jesteśmy swoim dziobaniem, takimi sprawami codziennymi, takim przetrwaniem o byt codziennym, zabezpieczeniem swoich potrzeb. A tak naprawdę nasze oczy są tak mało zwrócone po prostu w tą głębię, która jest w Bogu, która czeka na nas w Bogu. I zorientowałam się po prostu, że moje życie nigdy nie będzie owocne, póki ja nie przeżyję takiego objawienia. To było niesamowite. Po prostu coś takiego zaczęło w moim sercu, taka tęsknota niesamowita być. I złapałam Biblię, zaczęłam się mocno modlić tą modlitwą, którą myśmy przedtem deklarowały na spotkaniach właśnie siostrzanych. I powiem wam, że kiedy zaczęłam modlić się tą pierwszą modlitwą z listu do Efezjan, jeśli może nie pogniewacie się, to ja ją tak szybko przeczytam, żebyście wiedzieli, o co chodzi. To jest właśnie modlitwa w pierwszym rozdziale listu do Efezjan. I Paweł, apostoł Paweł tak napisał: przeto i ja, odkąd usłyszałem o wierze waszej w Pana Jezusa i miłości do wszystkich świętych, nie przestaję dziękować za was i wspominać was w modlitwach moich. I to właśnie jest ta modlitwa. Aby Bóg Pana naszego Jezusa Chrystusa, Ojciec chwały, dał wam ducha mądrości i objawienia ku poznaniu Jego. I ja zaczęłam się osobiście tak modlić, po prostu zaczęłam wołać do Ojca, taki głód, takie niesamowite pragnienie było w moim sercu. I zaczęłam mówić tak: Boże Ojcze, mojego Pana Jezusa Chrystusa, Ojcze chwały, proszę daj mnie i całej mojej rodzinie. Zaczęłam włączać w to mojego męża i moje dzieci. Daj mnie i całej mojej rodzinie ducha mądrości i objawienia ku poznaniu Ciebie. I oświeć oczy mojego serca, abym wiedziała, jaka jest nadzieja, do której mnie powołałeś, jakie bogactwo chwały jest moim udziałem w dziedzictwie Twoich świętych, jaka nadzwyczajna jest wielkość mocy Twojej wobec mnie, która wierzę dzięki działaniu przemożnej Twojej siły. I muszę wam powiedzieć, że modliłam się tą modlitwą w imieniu Jezusa i co było takie niesamowite, może nawet wstyd to powiedzieć, ale jestem chrześcijanką 20 lat i wiecie, że owoc tej modlitwy wszedł bardzo szybko. Po prostu kiedy siadałam do Biblii, kiedy Duch Święty zaczynał objawiać mi rzeczy, zaczęłam przeżywać tak głębokie rzeczy i taką niesamowitą moc poznania naszego niebiańskiego Ojca, której przedtem nie przeżywałam przez 19 lat mojego życia chrześcijańskiego. To było coś niesamowitego, po prostu taka głębia poznania ojcowskiego serca, Jego miłości, Jego chwały, Jego charakteru, kim On naprawdę jest, Jego mocy po prostu. To było niesamowite. Kiedy otwierałam Biblię, to spływało na mnie, że aż po prostu nie mogłam uwierzyć, gdzie ja byłam przez 20 lat. Myślałam, że schowam się ze wstydu pod kanapę. Ale Pan jest dobry. I po prostu czym więcej modliłam się tą modlitwą, kiedy coraz więcej tak jakby Bóg objawiał mi niebiańskiego Ojca, Jego moc poprzez Jezusa Chrystusa, zorientowałam się, że tak wiele mi brakuje, że jestem tak malutka po prostu w tym moim postępie, w tym moim wzroście. I teraz powiedziałam: Panie, ale skąd ja mam mieć moc tak żyć? Ja teraz może to wiem, pokazujesz mi, czym jest Twoja pokora, czym jest Twoje uniżenie, czym jest Twoja miłość, ale jak ja mam to po prostu wprowadzić w życie? To mi się wydaje takie wielkie, przerasta mnie to. I wtedy Pan pokazał mi następną modlitwę. Mówi: nie martw się, jest następna modlitwa, żeby to wykonać, żeby to wprowadzić w życie. Ona jest w 3 rozdziale listu do Efezjan. I wtedy zaczęłam się modlić tą modlitwą, powiem wam. I ta modlitwa brzmi tak. Przepraszam, bo ja mam męża Biblię i ja z tej Biblii nie korzystam. O, już się znalazłam, przepraszam. Dlatego zginam kolana moje przed Ojcem, od którego wszelkie ojcostwo na niebie i na ziemi bierze swoje imię, by sprawił według bogactwa chwały swojej, abym była przez Ducha Jego mocą utwierdzona we wewnętrznym człowieku, żeby Chrystus przez wiarę zamieszkał w moim sercu i żebym była wkorzeniona i ugruntowana w miłości i zdołała pojąć ze wszystkimi świętymi, jaka jest szerokość i długość i wysokość i głębokość i mogła poznać miłość Chrystusową, która przewyższa wszelkie poznanie, i abym została wypełniona całkowicie pełnią Bożą. I zorientowałam się, powiem wam, bracia i siostry, że w tych modlitwach jest wielka moc. Po prostu, kiedy zaczęłam się nimi modlić, moje życie zostało zrewolucjonizowane. Sposób, w jaki czytałam Biblię, kiedy zaczęłam modlić się tą modlitwą z serca i poważnie, i tak głęboko. I powiem wam, że zaczęłam widzieć przemiany w naszym domu, przemiany w naszych relacjach, przemiany, kiedy siadaliśmy do Słowa Bożego, kiedy razem z dziećmi czytaliśmy po prostu Słowo Boże. To było niesamowite. I wiecie, co wam powiem? Tak jakbym zobaczyła, że po prostu każdy człowiek, tak jak siostra dzisiaj pięknie mówiła, że każde dziecko jest jak kwiat. Kiedy ono przychodzi na świat, że Bóg ma już jakiś plan dla niego, że ma powołanie. I wiecie co? Każde Boże dziecko, które przychodzi do Chrystusa przez wiarę, jest jak kwiat. Jesteśmy wszyscy jak ten bukiet, który tutaj patrzyłam, stoi przed tą kazalnicą. Każdy z nas jest jak ten jeden pojedynczy kwiat. I wiecie, co odebrałam mocno na sercu? Że każdy z nas jest cenny w Bożych oczach i dla każdego Bóg ma plan. Bracia i siostry, jesteście potrzebni Bogu. On dla każdego z was ma indywidualny plan. Dla każdego ma takie po prostu objawienie i dla każdego ma takie destiny, nie wiem jak to powiedzieć nawet po polsku, takie powołanie głębokie, które tylko ty możesz wypełnić w Bożym Królestwie. Jesteś Bogu potrzebny. Ty indywidualnie jesteś Bogu potrzebny, jesteś jak ten kwiat. A kiedy jesteśmy razem, tworzymy ten przepiękny bukiet. Ten piękny bukiet, który wydaje tą woń Chrystusa po prostu w świecie. I wiecie co, zorientowałam się, kiedy ja nie rozumiem mojego powołania, kiedy nie widzę tego, kiedy nie mam takiej identyfikacji, to żyję jak ta kura, dziobiąc codziennie, zajmując się swoimi własnymi sprawami. Ale kiedy prawdziwie mam objawione to powołanie głębokie w moim sercu, do czego Bóg mnie potrzebuje, do czego jestem Mu potrzebna, jak On pragnie przemienić nasz charakter, bo nasz charakter każdego z nas ma być przemieniony na chwałę Chrystusa po prostu, ale każdy ma inne powołanie, jest powołany do innych zadań w Królestwie Bożym. Wtedy zorientowałam się, że jesteśmy w stanie przenieść w naszym życiu niesamowite trudności, niesamowite przeciwności, bo to głębokie przeświadczenie o tym, do czego Chrystus nas tu potrzebuje, tkwi w nas tak głęboko, że nie da nam upaść, nie da nam zwątpić, nie da nam po prostu się jakby oddalić od Niego. I zorientowałam się, że to po prostu wyzwala nas do tego, żebyśmy nie żyli już jak kura dziobiąc na tej ziemi, ale żebyśmy żyli w takiej mocy po prostu dzieci Bożych, prawdziwego naszego powołania w Chrystusie, kim jesteśmy. I to było takie niesamowite po prostu. Chciałam się tym podzielić i chciałam was zachęcić po prostu do mocy tej modlitwy. Po prostu ja widziałam, jak ona zmieniła, jak zaczęła rewolucjonizować moje życie po prostu. I chciałam was do tego zachęcić, żebyście z serca modlili się tą modlitwą. Ona ma niesamowitą moc. I po prostu wierzę, że jeśli będziecie z serca modlić się, to zaczną się przed wami otwierać nowe takie jakby drzwi, nowych objawień Bożych, nowych rzeczy będziecie widzieć, do których Bóg was potrzebuje. Może czasem czujecie się, że nie wiecie, po co żyjecie. Może czasem czujecie się, że nie wiecie naprawdę, jaka jest wasze takie destiny, takie powołanie w Bogu. Wiecie, że macie być jak Jezus, że macie odzwierciedlać Jego miłość, Jego charakter. Ale każdy z was jest Bogu potrzebny do specyficznego zadania. I bez was po prostu to zadanie w Królestwie Bożym się nie obędzie. I po prostu dlatego was chciałam niesamowicie zachęcić. I powiem wam, że od tamtego dnia, kiedy szłyśmy przez Kościół modlić się tą modlitwą, nie opuściłyśmy żadnej wstawienniczej modlitwy, żeby nie modlić się tą modlitwą o naszych braci i siostry. I któregoś dnia po prostu, kiedy modliliśmy się, Bóg mi dał takie widzenie, kiedy ja szłam z tyłu, zazwyczaj jedna siostra modli się tym słowem, a my się modlimy z tyłu, używając daru języków. Bóg mi dał takie widzenie, widziałam moich braci i sióstr, jak zaczęli wyrastać jak takie potężne drzewa w Bożym Królestwie, na Jego chwałę. I dlatego chciałam was tym przeżyciem zachęcić, żebyście sami w ten sposób szukali Bożego oblicza, a zobaczycie po prostu nowy taki sens, nowe takie powołanie, nowe głębie waszego życia, bo zorientowałam się, że każdy chrześcijanin, który nie żyje w Bożej woli, który nie wykonuje tego powołania, po prostu czuje się taki bardzo nieszczęśliwy. On nie wie, po co żyje. Ale kiedy wchodzimy w tą głębię naszego powołania, jesteśmy szczęśliwi, bo wiemy, po prostu wiemy, jakie jest nasze miejsce na tym świecie. I do tego was chcę zachęcić. W imieniu Jezusa Chrystusa. Amen.
Chwała Panu, witam serdecznie was w imieniu Jezusa Chrystusa i cieszę się, że ponownie możemy się zobaczyć i mieć wspólny czas razem z Bogiem. Moi kochani, kiedy usiadłem w ławce, zorientowałem się, że mojego miecza tu nie ma i ktoś mi zabrał. Moi kochani, to jest osobisty miecz, to jest mój, który noszę przy boku i wiem, jak się poruszać. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę, ale moja żona była zgubiona, nie wiedziała, gdzie co ma znaleźć. Także każdy ma osobisty miecz i ja również mam, także cieszę się, że mam. A moi kochani, skoro moja żona już podzieliła się tym świadectwem, może wstańmy, wszyscy razem pomodlimy się o tym fragmentem Słowa Bożego. Dobrze jest praktykować to, co słyszymy, nie tylko wysłuchać, ale po prostu, jeżeli pozwolicie, pomodlimy się tą modlitwą. I Ojcze, w imieniu Jezusa Chrystusa, Ojcze chwały, daj nam ducha mądrości i objawienia ku poznaniu Ciebie i oświeć oczy serca naszego, abyśmy wiedzieli, jaka jest nadzieja, do której nas powołałeś i jakie bogactwo chwały jest udziałem świętych w dziedzictwie Twoim i jak nadzwyczajna jest wielkość mocy Twojej wobec nas, którzy wierzymy, dzięki działaniu przemożnej siły Twojej. Ojcze, my dziękujemy Tobie, Panie, za ducha mądrości, za ducha poznania i objawienia. I Ojcze, w imieniu Jezusa Chrystusa prosimy Cię, abyś przez swoje słowo mówił do naszych serc, abyś, Panie Najdroższy, objawiał nam nowe rzeczy, nowe, Panie Najdroższy, rzeczy, które są ważne w naszym życiu. Dziękujemy Ci za to i błogosławimy Cię, Panie, i uwielbiamy w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Amen. Możemy usiąść, moi kochani. Dzisiejsze słowo dosyć tak dziwnie zatytułowałem, może bardziej tak technicznie albo naukowo, paradoks równi pochyłej. Dziwny tytuł, ale moi kochani, wiecie jak wygląda równia pochyła. Równia pochyła to jest coś takiego, co jest po prostu idzie pod kątem do poziomu. I co byśmy, jakikolwiek przedmiot byśmy nie położyli na równi pochyłej, z reguły się stoczy na dół. I moi kochani, tak powinno wyglądać nasze życie, że my powinniśmy sami z nieprzymuszonej woli jakby po tej równi się staczać w kierunku prawdziwej posługi w Jezusie Chrystusie. Pozwólcie, że przeczytam wam dwa fragmenty Słowa Bożego. To jest list do świętego Pawła do Filipian, pierwszy rozdział. A później będą różne inne fragmenty. I w liście świętego Pawła do Filipian Paweł mówi w ten sposób. Paweł i Tymoteusz, słudzy Chrystusa Jezusa, do wszystkich świętych w Chrystusie Jezusie, którzy są w Filipii wraz z biskupami i z diakonami, łaska wam i pokój od Boga Ojca naszego i od Pana Jezusa Chrystusa. I pozwólcie, że zwrócę się do was w ten sposób. Czy można by było zatytułować w ten sposób, że Paweł i Tymoteusz, słudzy Chrystusa Jezusa, do wszystkich świętych w Chrystusie Jezusie, którzy są w Toronto, wraz z biskupami i diakonami, łaska wam i pokój od Boga Ojca naszego, od Pana Jezusa Chrystusa. Zobaczcie, Słowo Boże mówi do nas, do tych, którzy uwierzyli w Jezusa Chrystusa, że jesteśmy święci, powołani, wybrani, jesteśmy tym narodem kapłańskim. I skoro Bóg do nas mówi, że jesteśmy świętymi, powołanymi, to moi kochani, tak samo my na siebie musimy patrzeć, że jesteśmy świętymi, powołanymi. Wiecie, dosyć interesująca jest rzecz, ale popatrzcie się, historia narodu żydowskiego. Zwróćcie uwagę, że nawet niewierzący Żyd, ten, który nie chodzi do synagogi, ten, który nie wierzy, on wierzy z narodu wybranego. On wie, że jest z narodu szczególnego. I on to ogłasza, to wyznaje. I moi kochani, jak zapytacie się nawet niewierzącego Żyda, który nie uczęszcza do synagogi, to on wie, że on należy do szczególnego narodu. Dlaczego? Dlatego, że moi kochani, przez wieki ta wiadomość była wpajana w ich serca od małego dziecka, że wy należycie do szczególnego narodu, narodu, którego Bogiem jest Bóg Izraela, Bóg Abrahama, Izaaka i Jakuba. I moi kochani, ten tytuł albo to przeznaczenie było wpajane przez wieki i wiecie, Żydzi rodzą się dzisiaj i nadal są przekonani, że są narodem szczególnym. Dlaczego? Dlatego, że zostało im coś przekazane ze Słowa Bożego. I popatrzcie się, jeżeli nawet będziemy czytali księgi mojżeszowe, pierwsze pięć ksiąg mojżeszowych, bardzo często tam się Bóg zwraca do swego ludu, mówi, bądźcie mu posłuszni, bo to mówi Pan, wasz Bóg. Bóg identyfikuje się z nami. Ja jestem waszym Bogiem. Ja jestem Bogiem, który dla was objawił swoje bogactwo, swoje skarby, a wy jesteście moim narodem, szczególnym, wybranym, powołanym, abyście rozgłaszali cnoty moje. I moi kochani, tak my powinniśmy na siebie patrzeć. Ci, którzy uwierzyli w Jezusa Chrystusa, zostali przez Boga wybrani, zostali przez Boga uświęceni, zostali przez Boga w sposób szczególny obdarowani. I my musimy na siebie patrzeć już w inny sposób. I pozwólcie, że otworzymy teraz na ten sam list, ale drugi rozdział od 5 do 11 wersetu i będzie troszeczkę inny już ton tego wersetu. Drugi rozdział od 5 do 11 wersetu. I Paweł mówi w ten sposób. Takiego bądźcie względem siebie usposobienia, jakie było w Chrystusie Jezusie, który chociaż był w postaci Bożej, nie upierał się zachłannie przy tym, aby być równym Bogu, lecz wyparł się samego siebie, przyjął postać sługi i stał się podobny ludziom, a okazawszy się z postawy człowiekiem, uniżył samego siebie i był posłuszny aż do śmierci, i to do śmierci krzyżowej. Dlatego też Bóg wielce go wywyższył i obdarzył go imieniem, które jest ponad wszelkie imię, aby na imię Jezusa zgięło się wszelkie kolano na niebie i na ziemi i pod ziemią, i aby wszelki język wyznawał, że Jezus Chrystus jest Panem ku chwale Boga Ojca. A nie wiem, czy wiecie, ale Ewangelia jest prostą Ewangelią. To jest Ewangelia, o którym Słowo Boże mówi, że i głupiec na niej nie zbłądzi. Ale moi kochani, żeby ją zrozumieć, musimy przestawić nasz sposób myślenia. Ja, jeżeli pozwolicie, to chciałbym zaprezentować taką małą ciekawostkę matematyczną. Znaczy, nie ciekawostkę, ale takie małe, powiedziałbym, żeby poruszyć nasze myślenie troszeczkę inaczej. Nie wiem, czy można zaprezentować. Okej. Widzicie z tyłu tam cyfry. Jedna jest, powiedziałbym, w systemie dziesiętnym, w którym my się poruszamy, a drugi jest w systemie, powiedzmy, siódemkowym. Nie? Powiedzmy, że w niebie będzie system siódemkowy, że wszystko będzie obracać się wokół siedmiu cyfr. I zwróćcie uwagę, że w systemie dziesiątkowym my nie mamy problemu, żeby policzyć pewne liczby. Jak ja tutaj podałem taki przykład, nie wiem, czy można przesunąć. A można troszeczkę przesunąć do dołu? Tu z boku jest taki suwaczek ładny. I troszeczkę do dołu, okej. Okay. Moi kochani, zwróćcie uwagę, w systemie dziesiątkowym żaden z was nie ma problemu, ile jest 12 plus 15. Jak idziecie do sklepu, kupujecie spodnie za $15, koszulę za 12, bardzo szybko jesteśmy w stanie policzyć, że będzie nas to kosztować $27. Ale gdybyśmy zmienili ten system dziesiętny na siódemkowy, to nagle okazuje się, że te portki, które kosztowały $15 i koszula, która kosztuje $12, w systemie siódemkowym nagle kosztuje $36. Tak czy nie? Powiedzmy, idziemy do McDonalda, tutaj kupujemy hamburgera i Coca-Colę, płacimy $2.20 plus $1.60, płacimy $3.80. Nikt nie ma problemu. Ale w momencie, kiedy byśmy byli, moi kochani, w systemie siódemkowym, to nagle 2,2 plus 1,6 daje nam wynik jaki? 4,1. Coś dziwnego, coś, powiedziałbym, jakaś dziwna matematyka. Ale to, moi kochani, to jest, no, powiedziałbym, zrozumiałe i powiedziałbym, moglibyśmy powiedzieć, że każdy z nas by był w stanie to zrozumieć, gdybyśmy całe życie poruszali się w systemie siódemkowym. A ponieważ nasz umysł jest przyzwyczajony do systemu dziesiętnego, więc tylko kiedy byśmy zastosowali system siódemkowy, nagle proste liczenie, proste liczby, gdybyśmy na przykład musieli kupić chleb i jakiś napój, sprawiałoby nam wielkie problemy. Dlaczego? Dlatego, że nasz umysł został zaprogramowany w systemie dziesiętnym. A w systemie siódemkowym musielibyśmy użyć już, powiedziałbym, jakby nowej matematyki. Okej, nie wszyscy z was są matematykami, może to jest za bardzo skomplikowane. Teraz powiem do inżynierów albo do tych, którzy pracują na budowach, na konstrukcjach. Popatrzcie się, przyjechaliśmy do Kanady, w Polsce mieliśmy system metryczny. Zgadzacie się ze mną czy nie? Przyjeżdżamy do Kanady, nagle na budowie ktoś nam rzuca 2x4 i mówi, że tutaj musisz obciąć na 3 futy, tutaj jest, musi być jakaś szczelina, która ma 1/4 inch i teraz zastanawiasz się i sobie wyobrażasz, co to znaczy 2 futy, co to znaczy 1/4 inch. I zajęło sobie trochę czasu, żeby się przestawić na ten system calowy. I teraz posłuchajcie, Ewangelia, którą Bóg nam podaje, jest Ewangelią nieba. Paweł powiedział o tej Ewangelii, że ta Ewangelia nie jest pochodzenia ludzkiego, ale pochodzenia niebiańskiego. Ta Ewangelia jest, moi kochani, zupełnie daje inne wartości. Teraz, żeby nagle zrozumieć to, co Bóg chce do nas powiedzieć, musimy przestawić się ze swoim sposobem myślenia. Musimy zmienić sposób myślenia i podporządkować bezwzględnie pod Słowo Boże. Bo tak długo, jak będziemy czytać Słowo Boże i myśleć po staremu, w starym życiu, tak długo nie będziemy rozumieć Ewangelii, co Bóg naprawdę ode mnie chce. To jest tak samo, jak jeżeli człowiek będzie opornego serca, nie będzie się chciał uczyć i trafi na budowę tutaj na Kanadzie i operuje w systemie metrycznym, jak powie, ja nie chcę się uczyć tych cali, nie chcę się uczyć tych futów, co mnie to obchodzi, ja chcę normalnie pracować. Dopóki się nie nauczysz, to nie będziesz w stanie pracować. I tak samo, dopóki my nie przestawimy swego sposobu myślenia zgodnego ze Słowem Bożym, nie będziemy w stanie tak naprawdę do końca zrozumieć Boga. I co Bóg naprawdę od nas oczekuje. I popatrzcie się, czytaliśmy ten fragment Słowa Bożego i tu jest napisane takiego bądźcie względem siebie usposobienia. W starym tłumaczeniu jest takiego bądźcie względem zrozumienia albo po angielsku, że let this mind be of you as is in Christ Jesus. Czyli krótko mówiąc, musimy zmienić sposób myślenia, aby funkcjonować w zupełnie nowym sposobie, w nowym życiu, które zaoferował nam Bóg Ojciec w Jezusie Chrystusie. I popatrzcie się, jak wygląda ta nowa jakość życia naszego. A to w ten sposób wygląda. Takiego bądźcie względem siebie usposobienia, jakie było w Chrystusie Jezusie, który chociaż był w postaci Bożej, nie upierał się zachłannie przy tym, aby być równym Bogu, lecz wyparł się samego siebie i przyjął postać sługi, i stał się podobny ludziom, okazawszy się z postawy człowiekiem, uniżył samego siebie i był posłuszny aż do śmierci, i to do śmierci krzyżowej. Dlatego też Bóg wielce go wywyższył i obdarzył go imieniem, które jest ponad wszelkie imię. I dalej jest napisane, aby na imię Jezusa zginęło się wszelkie kolano na niebie i na ziemi i pod ziemią, i aby wszelki język wyznawał, że Jezus Chrystus jest Panem ku chwale Boga Ojca. Zwróćcie uwagę, żyjemy w tym świecie i trudno nam nie zauważyć tego, że kiedy żyjemy w tym świecie, ten świat postępuje bardzo często w taki pyszny sposób, taki, że po prostu jak nawet prześledzimy historię świata, zawsze było tak, że jeden naród chciał dominować nad drugim albo jeden człowiek chciał wykorzystywać drugiego człowieka, po prostu podporządkować go pod siebie, dominować nad nim. I powiedziałbym takie bardzo często nawet zwierzęce zwierzęcy instynkt taki, żeby po prostu za wszelką cenę być Panem nad Tobą. Ale Ewangelia daje nam zupełnie coś innego, zupełnie inny wymiar życia. W Ewangelii Jezusa Chrystusa Bóg mówi w ten sposób, że bądźcie takiego sobie względem siebie usposobienia, jakie było w Jezusie Chrystusie. A jakie było usposobienie w Jezusie Chrystusie? W Jezusie Chrystusie było usposobienie pokory, uniżenia, usługi. Moi kochani, to jest wzór, w którym my mamy postępować. Jakże inny wzór niż ten, który panuje w tym świecie. Jakżeż inny obraz, bo mamy Króla, naszego Pana i Zbawiciela, niż ten, który widzimy w tym świecie. Z reguły królowie, czy prezydenci, czy premierzy wykorzystują swoje pozycje, aby rządzić w jakiś sposób czasami okrutny, aby mieć przewagę nad nami, abyśmy my byli ich sługami. A w Królestwie Bożym jest napisane, że ten, który najwięcej służy, ma największą pozycję. Jakżeż inna Ewangelia niezrozumiała. Jakżeż ciężko nam przestawić się z tego systemu dziesiętnego na system doskonały, system siódemkowy. Popatrzcie się, co takiego Pan Jezus musiał zrobić. Pan Jezus, jest napisane, był w postaci Bożej, ale nie upierał się zachłannie, aby być równym Bogu. Jezus Chrystus, chociaż był w postaci Bożej, nie czynił się równym z Bogiem, ale przyjął postać sługi. On przyszedł służyć. Wiecie, w języku greckim sługa to są dwa słowa. Jedno słowo to jest doulos. W języku angielskim to tłumaczymy jako bondservant, czyli taki sługa związany, który nie posiada swojej woli. A drugi sługa, a to jest słowo diakonis. To są dwa słowa, gdzie używane. I wiecie, ciekawa rzecz. Doulos to był taki sługa, który nie posiadał swojej własnej woli, ale całkowicie jego wola była podporządkowana woli jego Pana. Gdzie po prostu on nie miał swojego zdania, swojej postawy. Po prostu zrezygnował ze wszystkiego, aby służyć, zaspokajać potrzeby swego Pana, dla którego służy. Diakonis znowu, te słowo użyte, używane może być, nie wiem, czy dzisiejszej Grecy, ale wiecie, w jaki sposób ono charakteryzuje? To jest sługa, który służy przy stole. To jest tak jakby kelner. To jest ten, który, powiedziałbym, widzi, że ludzie stoją i on usługuje tym, którzy przychodzą. Dlatego, kiedy ktoś jest powołany na diakona, to jest, on ma usługiwać tym ludziom, którzy przychodzą. I czytając opis tego słowa diakonis, w języku angielskim tak fajnie to było określone, że to jest high style, highly exalted service for the master. Że to jest, powiedziałbym, taka bardzo wysokiej jakości albo wysokiej klasy służba, aby zadowolić tego Pana, któremu służy. I moi kochani, kiedy Paweł mówi, że jest, mówił sługą, to nie mówił, że jest diakonis, ale on mówił, że jest dulos, czyli jest tym, który jest związany na śmierć i życie i jego życie całkowicie jest podporządkowane, aby wypełniać wolę swego Pana, a jego Panem jest Jezus Chrystus. Popatrzcie się dalej, napisane jest, lecz wyparł się samego siebie, przyjął postać sługi i stał się podobny ludziom, a okazawszy się z postawy człowiekiem, co zrobił? Został poniżony. Jest napisane, uniżył się, uniżył samego siebie. W jaki sposób, moi kochani, mamy największą radość, jak ktoś nam usługuje, jeżeli to czyni z własnej, nieprzymuszonej, dobrowolnej woli? Wtedy mamy największą radość z tego, że ktoś nam usługuje. Wiecie, jeżeli na przykład, taki przykład podam, jeżeli mówisz do swojej żony, czy możesz mi przynieść herbatę, a żona, co ty, zmęczona jestem, nie da rady. To ty w końcu mówisz, słuchaj, ja jestem, bardzo bym chciał napić herbatę, czy możesz mi tą herbatę w końcu przynieść? No dobra, już ci przyniosę. I moi kochani, kiedy tą herbatę przyniesie, masz ochotę tą herbatę wypić? Bo ja nie mam. W żadnym wypadku. A wyobraźcie sobie, kiedy teraz przychodzisz do domu, jest zmęczony po pracy i zanim się zorientujesz, już herbata stoi, żona przynosi ci z uśmiechem, mówi, masz mój kochany mężu, pracowałeś ciężko, to jest dla ciebie herbata. Pijesz tą herbatę z wdzięcznością, z radością, bo wiesz, że ktoś ci z serca okazał. I popatrzcie się, w naszym życiu dla Boga to nie może być na takiej zasadzie, że pastor mi dzisiaj kazał śnieg odśnieżyć. Co on sobie myśli? Że ja nie mam innych zajęć do roboty, tylko śnieg odśnieżać? Moi kochani, kiedy coś takiego, byś taką postawę zobaczył, byłbyś zadowolony, następnym razem już go nie poprosisz. Ale kiedy przyjdziesz i pastor jest w oficie, a ty zobaczyłeś, że śnieg jest naokoło i mówi, pastorze, czy jest tu gdzieś łopata, bo szybko muszę sprzątnąć, to wiecie co, temu pastorowi serce się topnieje szybciej niż ten śnieg i mówi, słuchaj, tu bracie kochany jest. Zupełnie inny rodzaj jakości usługi. Dalej, moi kochani, jest napisane i był posłuszny, uniżył samego siebie i był posłuszny aż do śmierci, do śmierci krzyżowej. I tu jest, moi najmilsi, problem, który my mamy. Bardzo często my, kiedy patrzymy na uniżenie, to widzimy ludzi, którzy są pomiatani, którzy są źle o nich jest mówione i zastanawiamy się, czy tak faktycznie ma to wyglądać. Ale moi kochani, kiedy robisz to dla Boga, z serca, z miłości i prawdziwie poddajesz się, aby być Bogu posłusznym. Bardzo często moja żona do mnie mówi, kiedy są jakieś sytuacje, gdzie ktoś nam dokuczył i ciężko nam jest, powiedziałbym, przebaczyć, to moja żona mówi, słuchaj, ja będę błogosławić tę osobę. Wiesz, tak naprawdę, szczerze, to nawet nie ze względu na tą osobę, ale ze względu na Pana. Bo Pan mówi, aby taką osobę błogosławić, aby za taką osobę się modlić. I może nie mam ochoty z tą osobą rozmawiać, może nie mam ochoty z tą osobą być blisko, ale ze względu na Pana, bo Pan tak powiedział, ja to zrobię. Wiecie, bardzo często są sytuacje, gdzie musimy służyć i nie mamy ochoty na usługę, ale ze względu na Pana służę. I wiecie, ten fragment Słowa Bożego mówi taką właśnie ciekawą rzecz. My mamy sami powodować, żeby w naszym życiu było uniżenie. Sami powinniśmy się zniżać, sami powinniśmy się staczać po tej równi pochyłej. I zwróćcie uwagę, że ten fragment Słowa Bożego jakby składa się z dwóch takich części. Bo pierwsza część mówi o tym, co ja mam zrobić. Ja mam przyjąć postać sługi, ja mam służyć, ja mam się uniżyć, ja mam żyć pokornym życiem, ja mam podporządkowywać się w posłuszeństwie do tych, którzy są nade mną. Ale, moi kochani, następuje 9 werset I następuje tak jakby taka wyrzutnia, katapulta, która mówi o tym, kiedy ja to robię, co Bóg wtedy robi. I popatrzcie się, 9 werset jest napisany tak. Dlatego też Bóg, ponieważ Pan Jezus się uniżył, Pan Jezus stał się sługą, Pan Jezus zaparł samego siebie się, to dlatego też Bóg, dlatego też, ponieważ Pan Jezus to uczynił, dlatego też Bóg wywyższył, wielce Go wywyższył i obdarzył Go imieniem, które jest ponad wszelkie imię, aby na imię Jezusa zginało się wszelkie kolano na niebie i na ziemi i pod ziemią i aby wszelki język wyznawał, że Jezus Chrystus jest Panem ku chwale Boga Ojca. Wiecie, a to, co moja żona powiedziała o przeznaczeniu, wielu z nas ma przeznaczenie, które Bóg dał człowiekowi. My mamy... Ja wiem, do czego ja jestem powołany, wiem, co powinienem robić i wielu z was wie, do czego was Bóg powołał. Ale wielu z nas nie wchodzi w to powołanie. Wiecie dlaczego? Wiecie dlaczego wielu z nas nie wchodzi? Nie dlatego, że Bóg nie chce, żebyś to robił. Nie dlatego, że nie masz talentów. Nie dlatego, że może jesteś z narodu polskiego. Nie dlatego, że może jesteś nie z takiej rodziny, z której powinieneś być. Wiele razy nie wchodzimy w te Boże prawdziwe powołanie. Dlatego, że my sami nie stajemy się sługami, nie uniżamy się, nie żyjemy w pokorze, ale chcemy, aby nam służono, chcemy, aby nas wywyższali. A zwróćcie uwagę, kiedy ty podejmujesz decyzję uniżenia, pokornej usługi, pokornego życia względem Słowa Bożego, wtedy ty się nie musisz martwić o to, kiedy będziesz, w jaki sposób ciebie wywyższą. Ale moi kochani, Bóg sam o to się zatroszczy. Ja wam podam taki przykład z Kościoła. Parę przykładów z Kościoła, bo najlepiej to pewne przykłady, nie tylko ze Słowa Bożego podawać, ale z życia, jak to wygląda. Kiedyś mieliśmy taki problem na samym początku. Jak tylko przyjechałem, to był taki problem, bo kto ma sprzątać Kościół? I doszli do wniosku takiego, jeszcze jak mnie nie było, że każdy będzie miał dyżur. W jednym tygodniu będzie jedna siostra, w drugim druga będzie siostra. I co oni będą robili? Będą zbierać pieniądze, składać się tam po $5 i tej siostrze płaci za to, żeby było sprzątnięte. Ale wiecie, jak to było? Ta siostra przychodziła, sprzątnęła, później następną niedzielę, bo przyszła w sobotę, w niedzielę przychodziła i od siostry do siostry daj $5. I wiecie, ten zapomniał, tamten mówi, a tu źle sprzątnęłaś. I były mnóstwo problemów, były kłopoty w kościele i nieporozumienia. I kiedy przyjechałem, zobaczyłem, co się dzieje, mówi, to jest problem, który powoduje nawet do jakichś poważnych rozruchów między braćmi i siostrami. Mówię, no tak nie będzie. Spiszemy normalnie kontrakt, napiszemy na kartce papieru, co ma być zrobione, za tą pracę tyle i tyle płacimy, zaoferujemy w kościele i tak będzie to robione. I oni wszyscy się zgodzili, trochę tam niektórzy mówili, nie, lepiej tak było jak starym. No, będzie tak, jak powiedziałem, zrobimy kontrakt, normalnie zapiszemy. I ta suma nie była duża, tam było chyba $350. I wiecie co, i ta siostra tak, jedna, która sprząta ten kościół, tak systematycznie przychodziła do kościoła, sprzątała. Ale my wszyscy wiedzieliśmy, że to nie jest dużo, żeby sprzątnąć cały kościół i zapłacić. Po prostu finanse kościoła na to nie pozwalały. I tak minął chyba rok czasu, czy półtora roku czasu i któregoś dnia przychodzę do kościoła, tak w ciągu tygodnia coś musiałem załatwić. Słuchajcie, otwieram drzwi i nagle jak otwieram drzwi, taki zapach niesamowity, jakichś takich środków czyszczących, takich eleganckich, jakoś mnie tak odurzył. Mówię, jak tu ładnie pachnie, jak tu jest czyściutko. Wszedłem do łazienki, żeby po prostu, miałem potrzebę, w łazience stanąłem, umyłem ręce, patrzę, ta klamka aż błyszczy. I tak sobie patrzę, mówię, ależ świetną robotę robi ta osoba, która sprząta w kościele. Niesamowitą. A w następną przyszedłem w niedzielę, wziąłem sekretarkę, tą, która tam wypełnia wszystkie, skarbniczkę, która wypełnia. Mówię, słuchaj, ile my jej płacimy? No tyle i tyle. I co, czy to jest dużo? No nie, to jest bardzo mało. A czy stać nas na to, żeby więcej zapłacić? No tak. A ile tak powinniśmy zapłacić? No stówkę więcej. Mówię, okej, sprawa załatwiona. Wziąłem tylko starcze, mówię, zgadzacie się? Zobaczcie, jak pięknie kościół jest posprzątany. Zgadzacie się na to? Zgadzamy. Okej. Przychodzi w niedzielę, mówię, słuchaj, siostro kochana, Podjęliśmy wspólnie taką decyzję, że dajemy ci podwyżkę $100 więcej. Wiecie, jaka była zadowolona, szczęśliwa? Ona nie musiała przychodzić do mnie. Ona wiernie służyła w tych małych sprawach, tak, że po prostu Bóg sam zwrócił mi uwagę. Kiedy wszedłem do kościoła, ten zapach perfum, te klamki wyczyszczone, błyszczące, spowodowały, że ja nie musiałem nic, powiedziałbym, nawet z Bogiem dyskutować. Po prostu podjęliśmy taką decyzję i siostra wyszła zadowolona, szczęśliwa i ubłogosławiona, dlatego że wiernie służyła. Podam wam inny przykład. Takie przykłady z życia są najlepsze. Kiedy przyjechałem do Hamilton, mieliśmy taki dylemat, kogo powołać właśnie też na diakona, na starszego zboru. I modliliśmy się, rozmawiałem też z pastorem Dąbrowskim, z pastorem Bronowickim, kogo bracie uważa, że powinien być. I dyskutowaliśmy. W końcu podjęliśmy decyzję dwóch braci. I wiecie, ten jeden brat tak naprawdę ma taką bardzo dużą funkcję w zakładzie pracy. W dużym zakładzie pracy pracuje, ma pod sobą, jest dyrektorem naczelnym. Nie ma, powiedziałbym, jest dyrektorem naczelnym w tym zakładzie pracy i ma pod sobą ponad 1000 ludzi. Ponad 1000 ludzi jest, powiedziałbym, taką szychą tam w zakładzie pracy. Ale wiecie co, ten człowiek, kiedy został diakonem, ja nie muszę go pytać, mówię, słuchaj, tam trawa jest nieskoszona. Ja nie muszę mówić, słuchaj, tego czy tamtego nie ma kupione. On po prostu sam widzi i idzie, powiedziałbym, wszystko robi, co trzeba w budynku. Wiecie, podam na przykład, kiedy na przykład jest jakieś sprzątanie, takie generalne sprzątanie wiosenne, a on jest pierwszy. Jest pierwszy, dyrektor naczelny zakładu. Pierwszy sprząta, załatwia. Pastor go dobrze zna, prawdopodobnie wy go znacie. I ja nigdy z nim nie miałem żadnego problemu, żeby to czy tamto zrobić. Ale kiedyś, jak tylko przyjechaliśmy, był taki młody człowiek, przyszedł do mnie i widziałem, że chciał służyć dla Boga i rozmawiał ze mną. I podchodzi do mnie i rozmawia. Ja mówię, słuchaj, nie ma problemu, możesz tam spróbować, będziesz raz głosił w czwartek, może drugi raz, zobaczę, jak ci to idzie. Ale wiecie, kiedy zrobiliśmy takie pierwsze wiosenne sprzątanie, i mówię, zwołałem, mówię, słuchajcie, jest wiosna, śnieg już stopniał, papiery są, trzeba tam posprzątać. Na dole jest bałagan w kościele. I mówię, trzeba będzie porządek zrobić, więc proszę bracia i siostry, przyjdźcie, jako kościół wspólnie będziemy sprzątać. I dowiaduję się, że ten brat, kiedy się dowiedział, że ma sprzątać, to przyszedł do drugiego, mówi, ja nie po to studia kończyłem, żeby tutaj sprzątać. Wiecie, minęło 3 lata, on nadal nie służy. Wiecie, on 3 lata minęło, on nadal nigdzie nie służy. Wiecie, a jeżeli chcecie zorientować się, kto jest naprawdę duchowym albo bratem, który ma takie najbardziej duchowe poznanie, zróbcie takie generalne sprzątanie w kościele przez 2 dni i sobie zanotujcie w zeszycie, kto przyszedł. Jeżeli trzeba będzie jakąś imprezę zrobić, jakiś wielki ewangelista przyjedzie, to na pewno ci ludzie będą. Ale moi kochani, kiedy przyjdziesz i powiesz, słuchaj, w kościele trzeba posprzątać, odkurzyć, pomalować, coś tam zrobić, trawę ściąć i potrzebujemy ochotników, wiecie kto przyjdzie? Przyjdą najbardziej duchowe osoby. Na te osoby, moi kochani, można położyć następne jakieś zadania. Wiecie, dlatego, że ci ludzie wiedzą, co to znaczy służyć. Oni nie szukają pozycji w kościele, oni nie szukają, żeby moje ja było wywyższone, ale oni skochają serca, skochają Boga z całego serca i dla nich nie ma różnicy, czy oni sprzątają podłogi, czy, moi kochani, służą za kazalnicą. On i to potrafi, i to potrafi. Znacie pastora Bronowickiego? Wiecie, ten pastor Bronowicki na początku, bo później to już po prostu przejęliśmy tą, ale przychodził w środę zawsze rano, wyciągał worki z garbyżem i wynosił na ulicę. Pastor, 82 lata, który jest używany przez Boga, on nie ma problemu. Na każde sprzątanie, każda jakieś potrzeby w kościele, on jest pierwszy. On nawet za łopatę chwyci, będzie śnieg odgarniał. I moi kochani, to jest obraz prawdziwego sługi. To jest obraz prawdziwego człowieka, który się poświęca. I moi kochani, takim ludziom można powierzyć każde zadanie, bo wie, że on nie robi tego, żeby się wywyższyć, ale on to robi, bo jest sługą. My mamy w Kościele bardzo często problemy, bo ludzie chcą być wywyższeni, ale nie potrafią uniżyć się, żeby pewne rzeczy zrobić. A moi kochani, popatrzcie się, takiego bądźcie względem siebie usposobienia, albo takiego bądźcie względem siebie zrozumienia. Niech taki umysł będzie w waszej głowie, jak był w Jezusie Chrystusie. Uniżył się i służył i dlatego też Bóg go wielce wywyższył. A pozwólcie, że tak szybciutko jeszcze parę fragmentów Słowa Bożego przytoczę. Co daje nam, albo co powoduje, jakie błogosławieństwo mamy z tego, że usługujemy? Pierwsze i podstawowe błogosławieństwo z tego to jest właśnie to, że bez postawy sługi, bez tego obrazu Chrystusowego w nas, nie jesteśmy w stanie wejść w Boże powołanie. Bo droga do Bożego zaszczytu, Boga, droga do Bożego powołania jest przez Chrystusa. Bo Pan Jezus powiedział, ja jestem drogą, prawdą i życiem. Jeżeli chcesz wejść tam, gdzie Jezus chce, żebyś był, to tylko możesz wejść przez postawę Chrystusową, przez postawę uniżenia, przez postawę usługi, przez postawę pokory, przez postawę posłuszeństwa. Nie ma innej drogi. Wielu z nas nie wchodzi tam, gdzie Bóg na nas wyznaczył, żebyśmy byli, tylko i wyłącznie dlatego, że nie chcemy służyć. Nie chcemy być posłuszni. Nie chcemy prawdziwie oddać swojego ja na krzyż Jezusa Chrystusa. Powiedzieć, Panie, to nie ja się tutaj liczę, ale Ty jesteś moim Panem. Ty decydujesz, co ja powinienem zrobić. Wiecie, popatrzcie się, jaki następny jest element, który powoduje, że jest błogosławieństwo w pokorze i błogosławieństwo w usłudze. A otwórzmy na fragmencie list świętego Pawła do Efezjan, 4 rozdział, od 7 wersetu. Kiedy Paweł pisze każdemu, to co to znaczy każdemu? Każdemu to znaczy każdemu. Tak? Jeżeli mówię każdy, to znaczy, że na tej sali wszyscy. Zgadzacie się ze mną czy nie? Definicja słowa każdy oznacza każdy. Nie ma wyjątków. Jest napisane, a każdemu z nas dana została łaska według miary daru Chrystusowego. Dlatego też powiedziano, wstąpiwszy na wysokość, powiódł za sobą jeńców i ludzi darami obdarzył. A to, że wstąpił, cóż innego oznacza, aniżeli to, że wpierw wstąpił do podziemi. Ten, który wstąpił, to ten sam, co i wstąpił wysoko ponad wszystkie niebiosa, aby napełnić wszystko. I on ustanowił jednych apostołami, drugich prorokami, innych ewangelistami, a innych pasterzami i nauczycielami. Po co? Po co Bóg powołuje nas? Po co Bóg powołuje w Kościele urzędy? Po co w Kościele jest urząd pastora? Po co w Kościele jest urząd proroka? Po co w Kościele jest urząd apostoła? Po co w Kościele jest urząd ewangelisty? Po co? I odpowiedź mamy w następnym wersecie, 12. Aby przygotować świętych do dzieła... Jakiego dzieła? Do dzieła posługiwania, do budowania ciała Chrystusowego. Zwróćcie uwagę, my jako wierzący otrzymaliśmy dar łaski, aby służyć innym, aby usługiwać tym, którzy potrzebują pomocy. I moi kochani, usługując innym ludziom, ci ludzie uczą się usługiwać, bo jest napisane, aby przygotować świętych do dzieła posługiwania. Co to znaczy przygotować świętych? To znaczy musisz z tymi ludźmi rozmawiać, musisz z tymi ludźmi modlić się, musisz tym ludziom tłumaczyć, musisz tych ludzi uczyć, musisz tym ludziom dawać żywy przykład ze swojego życia i, moi kochani, przygotowywać ich do jakiej służby? Do służby posługiwania. Nie do służby, aby im służono, abym był teraz wielkim pastorem, ale, moi kochani, aby ludzie służyli jeden drugiemu nawzajem w pokorze. Okej. Co się dzieje, moi kochani, kiedy my jesteśmy w kościele i na przykład pastor, czy starszy zboru, czy jakiś brat, który przyjeżdża, jakiś prorok, jakiś apostoł, ktokolwiek, kogokolwiek mamy, przychodzi do kościoła, usługuje, a my tak naprawdę mówimy sobie, wiem więcej od ciebie, nie potrzebuję tego. Wiecie, co robimy? Okradamy siebie z tego daru łaski, który Bóg dla nas ma. Moi kochani, pastorzy w kościele są darem. Diakoni w kościele są darem. Ludzie, którzy prowadzą uwielbienie, są darem. Siostry, które modlą się w kościele, są darem. Wiecie, Kościół obdarzony jest darami i teraz te dary należy we właściwy sposób używać i przyjmować. My jesteśmy dla siebie nawzajem darami i powinniśmy z tych darów korzystać. W momencie, kiedy ludzie nie korzystają z tych darów, to robią, okradają sami siebie z Bożego błogosławieństwa. Podam wam następny przykład ze Słowa Bożego. Pozwólcie, że Ewangelia świętego Mateusza, 10 rozdział, Ewangelia świętego Mateusza, 10 rozdział, aby to właściwie zrozumieć. Pan Jezus mówi o uczniach tutaj, powołanie 12 apostołów, to jest 10 rozdział i o tym, co ich będzie spotykało, jak ich życie będzie wyglądało, jak ich służba powinna wyglądać, ale w 10 rozdziale od 30 w zasadzie 8, bo miało być od 39, ale od 38 rozpoczniemy. I Słowo Boże mówi tak. I kto nie bierze krzyża swego, a idzie za mną, nie jest mnie godzien. Kto stara się zachować życie swoje, straci je, a kto straci życie swoje dla mnie, znajdzie je. Kto was przyjmuje, mnie przyjmuje, a kto mnie przyjmuje, przyjmuje tego, który mnie posłał. Kto przyjmuje proroka jako proroka, otrzyma zapłatę proroka, a kto przyjmuje sprawiedliwego jako sprawiedliwego, otrzyma zapłatę sprawiedliwego. Okay? I później jest napisane, a ktokolwiek by napoił jednego z tych malutkich tylko kubkiem zimnej wody jako ucznia, zaprawdę powiadam wam, nie straci zapłaty swojej. Wiecie, bardzo często my też źle rozumiemy i ten fragment Słowa Bożego. Mówimy o krzyżu. Co to znaczy krzyż? Moja żona jest krzyżem moim. Albo mój boss w szefie jest krzyżem moim. Albo no cokolwiek jest krzyżem moim, ale tak naprawdę krzyżem Krzyż Jezusa Chrystusa to jest podporządkowanie się pod Jego indywidualne prowadzenie, wykonywanie Jego woli. Bez względu na to, gdzie nas Bóg nie postawi, bez względu na to, co nam Bóg nie powie, po prostu jesteśmy Jemu posłuszni. To jest noszenie naszego krzyża. Moi kochani, to, że z żoną mamy nieporozumienia, żona nie jest moim krzyżem, żona jest moim błogosławieństwem. Moi kochani, to, że mamy dzieci nieposłuszne, to nie to, że mam krzyż z dziećmi swoimi, po prostu nie wiem, jak zaaplikować prawdziwie Słowo Boże w moim własnym domu. Dzieci nie są moim krzyżem. Moi kochani, krzyżem jest podporządkowanie się swojego życia pod plan Boży, który Bóg dla mnie ma. I czasami to nie jest przyjemna sprawa. Popatrzcie się, Jezus Chrystus, Król Królów, Pan Panów, Władca Wszechświata, który jest Królem i Panem tego Kościoła, moi kochani, on nie zawahał się pójść na krzyż Golgoty, zapomnieć o swojej osobie, o tym, kim on jest. Powiedziałbym, dać się zhańbić i zginąć na krzyżu Golgoty. Po co? Po to, abyśmy my mieli życie. Po to, abyśmy my byli wywyższeni. Po to, abyśmy my mogli w nim odnaleźć radość życia. Po to Jezus Chrystus poszedł na krzyż Golgoty. I wiecie, czy było mu łatwo? Popatrzcie się, jaka była modlitwa w Getsemane. Pan Jezus powiedział, Ojcze, jeżeli jest taka tylko możliwość, oddal ode mnie ten plan. I modlił się, powiedział, Panie, to mi wcale nie jest na rękę, żeby to czy tamto uczynić. To jest coś przeciwne mnie, mojej osobie, mojej naturze. Ja tego nie chcę wcale czynić. Pan Jezus tak się modlił. Ale zwróćcie uwagę, że Pan Jezus uniżył się aż do śmierci, to śmierci krzyżowej, śmierci w hańbie. Ilu z nas chciałoby w ten sposób zginąć? Ilu z nas chciałoby w ten sposób oddać życie za jakiegoś człowieka, który teraz, w tym momencie, może w barze jest dobrze zachlany i przeklina Boga? Ilu z nas podjęłoby taki krok poświęcenia, żeby za kogoś, kto nie wiem, czy przyjmie mnie jako swego Pana i Zbawiciela, ja ginę? Ale Jezus nie baczył na cenę, ale baczył na to, co później z tego będzie, jaki będzie owoc. My jesteśmy Jego owocem. Popatrzcie się, jest napisane, kto stara się zachować życie swoje, straci je. Wiecie, to jest to samo, co Pan, co Paweł w liście do Filipian powiedział, że Pan Jezus, lecz wyparł się z siebie samego i przyjął postać sługi. Wiecie, bardzo często my w Kościele bardzo lekko pojmujemy to, jaka jest Boża wola. Ale czy na przykład jesteśmy zdolni każdego dnia rano wstać godzinę wcześniej i powiedzieć: Panie, co Ty chcesz, abym dzisiaj zrobił? A Pan na przykład powie: chcę, abyś dzisiaj cały dzień swojej żonie służył, abyś okazał jej miłość. Chcę, abyś dzisiaj zadzwonił do tego człowieka, który ostatnio może się na ciebie pogniewał, abyś z nim rozmawiał. I czasami jest to, powiedziałbym, słowo, które nie jest tam takie przyjemne do tego, żeby to wykonać. Bardzo często jest, że my mamy swoje własne agendy, które chcemy wykonywać w swoim własnym życiu, a Boga używamy tylko, aby nas błogosławił. Boże, błogosław mnie w tym, co ja chcę zrobić. A pytanie jest, czy wiesz, co ja bym chciał zrobić przez Twoje życie? I wtedy jest, no Boże, ja nie wiem, ja chcę swoje zrobić. Chcę, abyś Ty mnie błogosławił. A wiecie, kiedy tylko się nawróciłem, miałem jeden problem z jednym wersetem Słowa Bożego, który, powiedziałbym, nie bardzo mi pasował do mojej koncepcji chrześcijaństwa i w ogóle zrozumienia Boga. To był trzeci rozdział przypowieści Salomona. Od piątego wersetu. I Słowo Boże mówi tak: zaufaj Panu z całego swojego serca i nie polegaj na własnym rozumie. Pamiętaj o Nim na wszystkich swoich drogach, a On prostować będzie Twoje ścieżki. Nie uważaj siebie sam za mądrego, ale bój się Pana i unikaj złego. Popatrzcie się. Dziwna rzecz. Pan mówi w ten sposób: zaufaj Panu z całego swego serca i nie polegaj na własnym rozumie. Nasz rozum bardzo często podpowiada nam rzeczy, które są niezgodne ze Słowem Bożym. Nasz rozum popycha nas do działań, które nie pochodzą od Boga. A na zakończenie chciałbym podać wam jedną historię jednego człowieka z Biblii. Takich historii jest dużo więcej, ale jednego. Znacie Mojżesza i znacie historię Jozuego. Otwórzmy na pierwszej księdze Jozuego. Księga Jozuego, przepraszam. Księga Jozuego, pierwszy rozdział. Zwróćcie uwagę, co Bóg mówi o Jozuem. Pierwszy rozdział, pierwszy werset. A Pan dosyć daje takie świadectwo, kim był Jozue. Po śmierci Mojżesza, sługi Pana, rzekł Pan do Jozuego, syna Nuna, sługi Mojżesza. Zwróćcie uwagę, Słowo Boże mówi bardzo wyraźnie: Mojżesz był sługą Pana, a Jozue był sługą Mojżesza. Dziwna sprawa. Pan nie nazwał go, że jest sługą Bożym, ale nazwał go Jozuego, nazwał sługą Mojżesza. Czyli Jozue usługiwał Mojżeszowi. Okej. A w jaki sposób usługiwał? Na przykład drugi rozdział, druga księga Mojżeszowa, 33 werset, jest napisane tak: i rozmawiał Pan z Mojżeszem twarzą w twarz, tak jak człowiek rozmawia ze swoim przyjacielem, przy czym wracał Mojżesz do obozu, podczas gdy młody sługa jego, Jozue, syn Nuna, nie oddalał się z namiotu. Jest napisane: młody sługa Jozue, syn Nuna, nie oddalał się od namiotu. On służył Mojżeszowi. On wiernie służył Mojżeszowi. Kiedy zobaczymy Mojżesza, kiedy był 40 dni i 40 nocy na górze, rozmawiał z Bogiem, Jozue był u podnóża tej góry, czekał na Mojżesza i wiernie wyczekiwał. On nie był z tym tłumem, który sobie zrobił cielca, ale on był z Mojżeszem. On był, aby Mojżeszowi usługiwać. On z Mojżeszem dzień i noc przebywał. I moi kochani, możemy powiedzieć, no w Kościele już dzisiaj nie ma sług. My jesteśmy wszyscy równi, bracia i siostry. Ale popatrzcie się, w Słowie Bożym jest inaczej napisane. Okej. Co Bóg powiedział o Jozuem pod koniec jego życia? Okej. Pod koniec życia, to jest 24 rozdział, 29 werset. Jest napisane tak. Po tych wydarzeniach umarł Jozue, syn Nuna, sługa Pana, mając 110 lat. Tu już nie jest napisane, że Jozue był sługą Mojżesza. To jest napisane, że Jozue był sługą Pana. Ale żeby Jozue był sługą Pana, on musiał być sługą Mojżesza. Bardzo często my chcemy zajmować jakieś pozycje w świecie, ale nie chcemy przyjąć na siebie pokornej postawy sługi Chrystusowego. Moi kochani, nasze powołanie w Jezusie Chrystusie jest realizowane wtedy tylko i wyłącznie, kiedy przyjmujemy pokorną postawę sługi. Wiecie, a zwróćcie uwagę, jeszcze jedną rzecz taką, jeżeli pozwolicie, podam taki przykład. Pamiętacie Jozuę? Jozuę zdobywał Jerycho. Tak, był przed wielkim miastem, gdzie były wielkie, grube mury. I kiedy zaczął zdobywać to miasto, przyszedł do Pana i mówi: Boże, co mam zrobić? I Bóg mówi w ten sposób do niego, daje mu taką instrukcję. Mówi: będziesz 6 dni obchodził te mury raz, a 7 dnia 7 razy będziesz obchodził. Po 7 razie oddasz bojowy okrzyk i oddasz chwałę Bogu. I wiecie, ja zastanawiałem się nad tym, jak ja bym postąpił. Popatrzcie się, coś zrobił Jozue, co było wbrew logice. Jozue zrobił coś, co po prostu normalny, każdy generał dzisiejszej armii czy ówczesnej armii wyśmiałby go. Zrobił coś, co jest, powiedziałbym, nienormalne. On po prostu ze swoimi ludźmi obchodził i z Arką Przymierza 6 razy przez 6 dni, a 7 dnia 7 razy tą samą i oddał okrzyk bojowy i zdobył miasto. I ja się zastanawiałem nad jedną rzeczą. Skąd się Jozue nauczył takiego posłuszeństwa? Skąd Jozue nabrał takiego przekonania? Wiecie skąd? Z tego właśnie, że był sługą Mojżesza. On widział, co Mojżesz robi. On obserwował Mojżesza. On dzień i noc patrzył, jak Mojżesz żyje, co on robi, usługiwał Mojżeszowi. Mojżesz potrzebował jego usługi. I kiedy już Mojżesz odszedł i Jozue został sam, on wiedział, w jakie ślady ma postępować i wiedział, w jaki sposób słuchać głosu Bożego, w jaki sposób żyć dla Boga, w jaki sposób uwielbić imię Boga. I moi kochani, w jaki sposób my możemy się nauczyć? W jaki my możemy nauczyć się w Kościele służyć Bogu? Właśnie poprzez pokorne usługiwanie jeden drugiemu. Poprzez przyjmowanie tych, których Bóg postawił w naszym życiu jako dary. Wiecie, tak, jeszcze jedno takie praktyczny przykład wam podam. Jako pastor w swoim kościele usługuję i moi kochani, poznanie, czy powiedziałem doświadczenia życiowe, które zebrałem jako pastor, bardzo chętnie chcę się podzielić z innymi, którzy po prostu przychodzą i słuchają. I wiecie, kto najwięcej otrzymuje? Ci, którzy w pokorze przychodzą i chcą słuchać. Ci, którzy pomagają mi. Ci, którzy powiedzą, widzą problemy jakieś, powiedzą: pastorze, to zrobimy, tamto zrobimy, pomożemy. Wiecie, w sposób zupełnie naturalny to Boże błogosławieństwo, które wierzę, że Bóg złoży w moim życiu, przelewa się na tych ludzi. Oni są naturalnymi odbiorcami Bożego błogosławieństwa. Ale ludzie, którzy mówią: ja lepiej wiem, a ja bym to zrobił tak, a ja bym zrobił to inaczej, moi kochani, odcinają się od tego Bożego błogosławieństwa. Nie mogą wejść w swoje takie Boże przeznaczenie. I pozwólcie, że gdzie chciałbym tak jakoś zakończyć tą jedną modlitwą. Wielu z was zastanawia się, do czego Bóg mnie powołuje, gdzie mam, co mam robić w Kościele, jakie jest moje miejsce. Wiecie, te zasłony bardzo często są zdejmowane wtedy, kiedy w pokorze czasami zrobię rzeczy, które nikt nie chce zrobić. Nikt nie chce zrobić. A podawałem przykład tego starszego zboru. Ten starszy zboru, do niego jakaś siostra przyszła, powiedziała: w ubikacji tam jest, cieknie no, klozet. Znaczy, no wiecie, co, siada się i moi kochani. I to było do wymiany, tam coś było ciekło. Przyszła do niego, on nie powiedział ani jednego słowa. Przyszedł w ciągu tygodnia po pracy zmęczony, wyciągnął ten klozet, kupił nowe rzeczy, wsadził to. Nawet nikt nie wiedział o tym. I moje kochanie, kiedy ja z nim mam spotkania, sobie siedzę, ja spokojnie wylewam przed nim wszystko, bo wiem, że ten człowiek jest godny zaufania, że ten człowiek wzrasta. Wiecie, że ten człowiek zaczyna operować w darach Ducha Świętego. Bóg daje mu mądrość, daje mu poznanie, daje mu słowo prorocze. W jaki sposób on to otrzymuje? Chodzi na szkoły jakieś, na konferencje? Nie, moi kochani, Bóg widzi jego pokorne serce i błogosławi go. On przez pokorną usługę otwiera sobie drzwi do Bożego przeznaczenia, które jest przygotowane dla niego. I moi kochani, w Kościele ludzie chcą wzrastać, ale wzrost jest tylko na zasadzie naśladowania Chrystusa, jego postawy. Takiego względem będzie siebie usposobienia, jakie było w Chrystusie Jezusie. I czasami trzeba coś zostawić. Wiecie, to nie oznacza, że nasza godność jest poniżona, bo mimo tego, że ja nie mam problemu, słuchajcie, jako pastor, szczerze, nie to, żeby się pochwalić, ja nie mam problemu, żeby w kościele podłogę zmyć, śmieci wyrzucić, czy cokolwiek innego zrobić, nie mam problemu. Ale jednocześnie, moi kochani, ja wiem, kim ja jestem w Jezusie Chrystusie. Moim Bogiem jest Bóg Abrahama, Izaka i Jakuba, który dał mi Jezusa Chrystusa jako mojego Pana i Zbawiciela. Jestem Jego Synem, jestem Jego Dzieckiem Bożym, jestem powołany, aby głosić Jego Ewangelię, aby służyć Jemu z całego serca. Moi kochani, to jest moje powołanie. I mimo tego, że mogę służyć w Kościele i podłogę zmywać, ja wiem, kim ja jestem w Jezusie Chrystusie. I tak samo, moi kochani, wy. Mimo że w pracy może macie jakieś dziwne zajęcia, może nikt tego nie chce zrobić, ale w środku musicie wiedzieć, kim wy jesteście w Jezusie Chrystusie. Że Bóg Ojciec jest waszym Bogiem. Bóg Ojciec jest tym, który troszczy się o was. Bóg Ojciec jest tym, który zabezpiecza wszystkie wasze potrzeby. Bóg Ojciec jest dumny z was. Bóg Ojciec kocha was. Bóg Ojciec troszczy się o was. Wam niczego w życiu nie brakuje ze względu na to, kim wy jesteście w Bogu Ojcu. I moi kochani, my musimy służyć jako słudzy w godności Chrystusowej, ale jednocześnie w uniżeniu, w pokorze względem jeden drugiego, aby błogosławić, bo po to jesteśmy, aby błogosławić innych ludzi. Moi kochani, wstańmy. Ja mam taką prośbę do was. Ja nie wiem, różnie ludzie odbierają słowo usługę, ale wiecie, w jakiej dziedzinie Bóg do was dzisiaj mówił i na co Pan zwracał osobiście każdemu z was uwagę. I moja prośba jest taka, będziemy się modlić, ale jeżeli są dziedziny, w których wiesz, że tak naprawdę czegoś nie oddałeś Bogu, albo czegoś nie chciałeś oddać Bogu, albo są dziedziny, w których tak naprawdę trudno ci jest służyć w domu swojej żonie, albo trudno ci służyć w kościele, albo są jakieś dziedziny, które ci przeszkadzają. Wiedz, że to są dziedziny, które też będą przeszkadzały ci w pełne wejście w duchowy świat. Ten, który przygotował dla ciebie. Bóg ma dla ciebie wielkie plany. Jesteś powołany, jesteś wybrany, jesteś obdarzony. Ale to ty decydujesz, czy chcesz tą klamkę otworzyć i wejść dalej, czy chcesz być w tym miejscu, w którym jesteś. Ojcze, my w imieniu Jezusa Chrystusa przychodzimy do ciebie, Panie, teraz. Ojcze, my w imieniu Jezusa Chrystusa wołamy do Ciebie. Panie, Ty znasz nasze serca. Ty je, Panie, przenikasz. Ty, Ojcze, widzisz na naszą postawę, naszą pokorę. Czy widzisz, Panie kochany, to, kim jesteśmy? I Ojcze, w imieniu Jezusa Chrystusa teraz wołam do Ciebie, Panie. Ty widzisz, Panie, moich braci i sióstr, którzy są przez Ciebie powołani do Twego Królestwa. Ty, Boże, masz dla nich wielkie plany, Ojcze kochany. Plany, których nikt inny nie jest w stanie zrealizować, tylko oni. I Ojcze, my w imieniu Jezusa Chrystusa przychodzimy do Ciebie teraz i prosimy Ciebie, Ojcze, abyś, Panie kochany, błogosławił, Panie najdroższy, nasze decyzje, aby one były podporządkowane Twemu Słowu, abyśmy, Ojcze kochany, mieli właściwe Boże zrozumienie, co to znaczy służyć w Twoim Królestwie, abyśmy, Panie, byli sługami jeden drugiego, Panie, abyśmy mieli, Panie najdroższy, sobie wzajemnie umywać nogi, abyśmy, Ojcze kochany, umieli, Boże kochany, przychodzić, Panie, z pomocą jeden drugiemu, abyśmy mieli, Panie, zapomnieć o swoim własnym honorze, o swojej własnej osobie, Panie, a Boże kochany, w pokorze służyć innym. Ojcze, w imieniu Jezusa Chrystusa, Panie, modlę się o każdą osobę i jeżeli, Panie najdroższy, jest ten moment pokuty, że, Panie, chcę zmienić swoje życie, Chcę, Panie, inaczej postępować. Chcę, Panie, prawdziwie Tobie służyć. Prawdziwie, Boże kochany, usługiwać w domu, w kościele, gdziekolwiek jestem. Chcę, Panie, aby ta postawa Chrystusowa była we mnie widoczna. Proszę, zmień to we mnie. Zmień i objaw mi, Panie kochany, swoje drogi, swoje ścieżki w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen.